Rozpoczynamy serwis informacyjny.
Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie spalenia chrześcijańskich krzyży.
Do profanacji miało dojść m.in. 4 czerwca podczas koncertu zespołu Behemoth w Warszawie. Dzień po tym, jak gdyński sąd uniewinnił lidera tego zespołu, zadeklarowanego satanistę Adama Darskiego pseudonim Nergal, w sprawie podarcia Biblii.
Ryszard Nowak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami, mówi, że ten skandaliczny wyrok sądu dał Nergalowi przyzwolenie na dalsze znieważenie katolików, czego konsekwencje możemy obserwować.
Udowodniliśmy Adamowi Darskiemu, czyli Nergalowi, że w Gdyni w 2007 roku porwał Biblię, wykrzykiwał słowa, które były skierowane w kierunku Boga, słowa obrażające. No i nie ma się co dziwić, że jak sąd go uniewinnił i stwierdził, że to tylko była sztuka, to Adam Darski stwierdził w takim razie, że może robić wszystko, że może w dalszym ciągu obrażać symbole katolickie, w dalszym ciągu obrażać Boga. I ja się w ogóle nie dziwię, że dzień później w Warszawie Adam Darski poszedł dalej, no bo jeżeli już postawił dwa krzyże i je publicznie podpalił i w dalszym ciągu wykrzykiwał w kierunku Boga słowa obraźliwe.
Nie możemy pozwolić na bezkarne obrażanie Boga, znieważanie symboli i obrażanie uczuć religijnych, zaznacza Ryszard Nowak. Dlatego złożył on do prokuratury apelacyjnej w Gdańsku zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Naruszono artykuł 196 kodeksu karnego, który mówi, że jeżeli się znieważa przedmiot czci religijnej, to wtedy grozi do 2 lat więzienia. Zniszczenie krzyży publiczne to jest przestępstwo. Ja w tej sprawie, łącznie z naszymi kolegami z Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami, jesteśmy osobami pokrzywdzonymi.
Akademickie kluby obywatelskie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie i w Warszawie sprzeciwiają się próbie prawnej promocji ideologii gender.
Od dłuższego czasu poddawani jesteśmy systematycznym manipulacjom lewackich środowisk feministycznych, genderowych i LGBT w najważniejszych dla istnienia każdego narodu sferach wychowania młodych pokoleń, stanowionego prawa, a nawet w sferze pamięci historycznej, czytamy w oświadczeniu klubów.
Wielkim niepokojem napawa nas fakt, że te działania znajdują finansowe i instytucjonalne wsparcie państwa oraz wpływowych instytucji i organizacji, mówi profesor dr habilitowany Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego.
W ostatnim czasie zaszły istotne sprawy próby prawnego promowania tego rodzaju ideologii, która jest ideologią bardzo groźną. Jak piszą niektórzy autorzy zajmujący się tą problematyką, jest to ideologia nawet groźniejsza od ideologii marksistowskiej, bo uderzająca w absolutnie podstawy życia społecznego, czyli w rodzinę. Jeżeli jest rozbita rodzina, to mogą być rozbite wszystkie wyższe struktury społeczne i mogą być pozrywane więzi.
Środowiska lewackie intensyfikują działania, zwłaszcza prawne, mające na celu opanowanie kolejnych sfer życia społecznego i prywatnego.
W Sejmie trwają prace nad zgłoszonym przez polityków SLD i Ruchu Palikota projektem ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ten należy postrzegać jako planowe niszczenie podstaw cywilizacji i kultury europejskiej oraz deformację kultury. W swej istocie uderza on w rodzinę, wolność słowa, rozwój demograficzny, a także swobody religijne w Polsce, alarmuje profesor.
Te propozycje, które są zgłoszone, są podobne do tych, które funkcjonują już na Zachodzie i mają tam bardzo dramatyczne skutki. Niektóre z nich wymieniliśmy, a więc na przykład zakazanie działalności, czy likwidacja działalności przez katolickie stowarzyszenia adopcyjne, które robiły to od 100 lat, bo nie zgadzają się na adoptowanie dzieci przez pary homoseksualne. Przecież zagłoszenie praw zgodnych z Ewangelią, jeden z pastorów w Szwecji siedział w więzieniu. To są niektóre konsekwencje prawnych rozwiązań. Bardzo mała, a niezwykle głośna mniejszość o różnych odcieniach seksualności próbuje ze sfery seksualnej zrobić centrum życia społecznego osobowościowego.
Pod oświadczeniem Akademickiego Klubu Obywatelskiego podpisało się kilkuset przedstawicieli środowisk naukowych, m.in. z Warszawy, Krakowa i Poznania.
Zniszczono pomnik Ronalda Reagana stojący w gdańskim parku noszącym imię byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wandale odpiłowali w wykonanej z brązu figurze rękę.
Straty oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych. Pomnik najprawdopodobniej został zdewastowany w nocy z poniedziałku na wtorek.
Monument stanął w leżącym w pasie nadmorskim parku w lipcu ubiegłego roku. Figurze amerykańskiego polityka towarzyszy wykonana również z brązu rzeźba Jana Pawła II.
Pomysłodawcą budowy oraz inicjatorem zbiórki funduszy na pomnik upamiętniający duchowego i politycznego przywódcę było Gdańskie Stowarzyszenie Godność.
Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność, podkreśla, że pomnik wpisał się już pozytywnie w krajobraz parku.
Bardzo życzliwie przyjęli ten pomnik mieszkańcy Gdańska i mieszkańcy Przymorza. Wielu ludzi, którzy przyjeżdża tutaj z głębi kraju czy z zagranicy, robią sobie tu zdjęcia, kobiety przy tym pomniku się modlą, dzieci sobie robią zdjęcia. Przez cały rok od poświęcenia tego pomnika, do jego odsłonięcia, nikt tego pomnika nie uszkodził. Także byliśmy nawet w pewnym sensie dumni, że ten pomnik stoi nienaruszony, niepoplamiony i tak dalej. I nagle dzisiaj dowiadujemy się, że zostało to taka została zrobiona dewastacja. Jest to bardzo przykre, ponieważ niedługo będzie rocznica wstąpienia na tron papieski Jana Pawła II, kanonizacja i tak dalej. I ten incydent jest, kładzie się cieniem na społeczności przymorskiej i gdańskiej.
Figury mają ponad 2 metry w wysokości. Obok nich znajduje się napis „Wdzięczni za niepodległość Polacy”. Postaci ustawione w jednej z parkowych alejek wyglądają, jakby uchwycono je w trakcie wspólnego spaceru.
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT, który utrzymuje do 31 grudnia 2016 roku obecnie obowiązujące stawki podatku dodanego, to jest 23,8%.
Jak informuje rząd, przedłużenie obowiązywania obecnych stawek wynika z potrzeby ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, jak również słabej koniunktury na głównych rynkach eksportowych, ograniczającej wzrost gospodarczy.
Centrum Informacyjne Rządu przypomniało, że przyjęte w kwietniu aktualizacja programu konwergencji na rok 2013 oraz wieloletni plan finansowy państwa na lata 2013-16 zakładały utrzymanie aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie.
Dr Cezary Mech, były minister finansów, podkreśla, że pozostawienie tych stawek świadczy o głębokim kryzysie, w jakim znalazła się Polska.
Tak naprawdę to staczamy się do przepaści. Musimy sobie z tego uświadomić sprawę, z groźby, jeśli chodzi z jednej strony o to, w jakich warunkach będziemy żyli, jakie będą wyniki naszej pracy obecnie, ale też i w przyszłości. I powinniśmy doprowadzić jednak do radykalnych zmian, tylko pamiętajmy, że obecnie wydaje się, że po tych 20 latach tak naprawdę złego gospodarowania przez dotychczasowe rządy, to jesteśmy w takiej sytuacji, że aby się polepszyło, to tak naprawdę musimy bardzo ciężko pracować.
Rząd, podnosząc od 2011 roku VAT o 1 punkt, zapowiadał obniżkę tego podatku po 3 latach w 2014 roku. I taki też zapis figuruje w obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług.
W środę rząd zbierze się na dodatkowym posiedzeniu, na którym zajmie się projektem ustawy okołobudżetowej.
Wprowadza ona zmiany w szeregu ustaw, które są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu na 2014 rok.
I zmieniamy temat. We wtorek dla studentów rozpoczął się rok akademicki 2013-2014. Uroczyste inauguracje odbyły się na uczelniach w całym kraju.
Młodzież Archidiecezji Gdańskiej uczestniczyła w uroczystej mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź, metropolita gdański.
W homilii ksiądz biskup Wiesław Śmigiel z Pelplina, odwołując się do nauczania błogosławionego Jana Pawła II, przypomniał o roli i zadaniach środowisk akademickich.
Ksiądz biskup zwrócił uwagę, że najważniejszym zadaniem uczelni jest dążenie do prawdy, nie zaś uleganie modom czy poprawności politycznej.
Wydaje się, że dążenie do komercjalizacji nauki, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, to nie tyle postęp, albo może inaczej, nie zawsze postęp, ale często ograniczenie, które może utrudnić niektóre badania naukowe i bardzo spłycić proces edukacyjny. Zatem niech słowa błogosławionego Jana Pawła II będą wskazówką i dla naszych uczelni, aby nie tyle podporządkowywać się modzie, aby nie tyle być w zgodzie z poprawnością polityczną oraz szukać uznania u możnych tego świata, ale przede wszystkim służyć prawdzie.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w tym roku rozpocznie 12 rok swojej działalności. Uroczysta inauguracja roku akademickiego WSKSiM odbędzie się 28 października.
Wykład inauguracyjny wygłosi ksiądz arcybiskup Claudio Maria Celi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu.
Uczelnia jako jedno z dzieł wyrosłych przy Radiu Maryja nieustannie rozwija się od tego roku akademickiego, wychodząc między innymi naprzeciw osobom pracującym zawodowo i ubogim, proponuje na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia nowoczesny system nauczania przez internet. Mówi dr Dorota Żuchowska, dziekan Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
W tym roku taką najważniejszą propozycją naszej uczelni są studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. To są studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i politologia. I polegają na tym, że duża część wykładów będzie organizowana za pośrednictwem platformy internetowej, czyli będzie można w nich uczestniczyć nie przyjeżdżając do Torunia. Natomiast w Toruniu będzie odbywał się jeden zjazd w miesiącu przeznaczony głównie na zajęcia praktyczne, na warsztaty, na zajęcia językowa. Te ułatwienia są skierowane przede wszystkim do osób, które pracują zawodowo, a chciałyby zdobyć wykształcenie wyższe na tym poziomie, na początek licencjackim, później magisterskim i przede wszystkim są z różnych stron Polski.
3% PKB na naukę, przywrócenie bezpłatnego drugiego kierunku studiów, bezpłatne żłobki i przedszkola przy uczelniach, usprawnienie prawa patentowego dla młodych naukowców to niektóre propozycje Solidarnej Polski dla studentów.
Politycy chcą wprowadzić nowe stypendium socjalno-naukowe, które pochodziłoby bezpośrednio z budżetu państwa oraz wsparcie przez państwo modernizacji i budowy akademików uczelnianych.
Wśród postulatów jest utworzenie tzw. bonów edukacyjnych do wykorzystania przez studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych, mówi poseł Jan Ziobro z Solidarnej Polski.
Politycy postulują także o położenie większego nacisku na zajęcia praktyczne podczas ćwiczeń.
Wiele młodych ludzi po zakończeniu studiów ma problemy ze znalezieniem pracy. Często uczelnie, często kierunki studiów, które ci młodzi studenci podejmowali się, to czysta teoria bez tak naprawdę jakże istotnej, jakże ważnej praktyki w życiu dorosłym. Często również praktyki studenckie, które są odbywane podczas trwania studiów, to tak naprawdę wertowanie kartek papieru, to przybijanie pieczątek, no niczemu to nie służy, jeśli chodzi właśnie o prowadzenie tego młodego człowieka na rynek pracy. Dlatego twierdzimy, iż warto podczas ćwiczeń, które odbywają się na uczelniach, stosować więcej praktyk niż też teorii. Często wielu wykładowców, można powiedzieć, stosuje dosyć trywialne sposoby, rzutniki, wykłady są dosyć nudne, nieciekawe, ale przede wszystkim brak w nich praktyk dotyczących zajęć studenckich.
Biały Dom nakazał wstrzymać pracę części instytucji federalnych. Powodem jest nieprzyjęcie ustawy budżetowej przez amerykański Kongres. Wcześniej Partia Demokratyczna odmówiła uczestnictwa w rozmowach ostatniej szansy z republikanami.
A we wtorek w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się nowy rok budżetowy. Prezydent Barack Obama ostrzegł, że nieuchwalenie ustawy budżetowej będzie mieć negatywne skutki dla gospodarki amerykańskiej, która dopiero podnosi się po kryzysie, ale także dla zwykłych obywateli.
Tysięcy pracowników grozi perspektywa natychmiastowych bezpłatnych urlopów. Na przymusowy urlop, jak wyliczył New York Times, ma iść m.in. 97% pracowników NASA, 94% pracowników Agencji Ochrony Środowiska, około 80% personelu Ministerstwa Pracy i Resortu Finansów, a także połowa pracowników w Pentagonie. Agencja Associated Press szacuje, że urlopy bezpłatne grożą 800 tysiącom pracowników federalnych.
Ekonomista Marian Szołucha nie spodziewa się, aby ten paraliż miał trwać długo i jakiś kompromis został osiągnięty. Zaznacza, że jest to w interesie wszystkich partii. Jednak do tego czasu będziemy mieli do czynienia przede wszystkim ze spadkami na rynkach papierów wartościowych, a także z szeroką debatą na temat polityki gospodarczej i monetarnej. Ten ostatni element można traktować jako pozytywny skutek nieprzyjęcia budżetu.
Bo jest o czym dyskutować i to, co się stało, trzeba widzieć jako żółte światło nie dla samego prezydenta Obamy i jego zaplecza politycznego, ale w ogóle dla amerykańskiej polityki makroekonomicznej ostatnich lat, a zarazem w związku z tym, że ona jest podobna do polityki prowadzonej przez inne kraje, również dla ich rządów. Ja mam na myśli przede wszystkim zadłużanie się nadmierne, a więc generowanie co roku gigantycznych, coraz większych deficytów w finansach publicznych. Mam na myśli drukowanie pustego pieniądza, przede wszystkim przez Amerykanów, którzy co prawda mogą sobie pozwolić na to w znacznie większym stopniu niż wszyscy inni na świecie, bo dolar jest walutą rezerwową całego świata, ale są gdzieś granice drukowania tego pustego pieniądza i te granice warto sobie przy okazji tej dyskusji niewątpliwie wyznaczyć.
842 miliony ludzi cierpiały z powodu głodu w latach 2011-2013. Liczba głodujących stanowi 12% całej populacji. Wyniki przedstawia najnowszy raport ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa.
Choć poziom głodu w ostatnich latach spada, to jednak nie tak szybko, jak zakładali przedstawiciele ONZ-owskiej Agencji do Spraw Żywności.
ONZ przypomina, że w okresie od 1990 roku do 1992 ilość chronicznie niedożywionych szacowano na poziomie 17%. Obecna dynamika niwelowania liczby głodnych jest jednak niewystarczająca, aby zrealizować plany z 2000 roku. Wtedy to założono, że do roku 2015 uda się zredukować liczbę niedożywionych o połowę.
FAO podkreśla, że kluczem do zwalczania głodu jest odpowiednia polityka rolna i zwiększenie produkcji w rolnictwie. Jeżeli połączymy to z ochroną socjalną i innymi czynnikami, które zwiększają przychody biednych rodzin i umożliwią im zakup żywności, możemy uzyskać bardziej pozytywne efekty i doprowadzić się do rozwoju, podsumowuje w raporcie Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Zdecydowana większość osób, które cierpią z powodu głodu, mieszka w krajach rozwijających się.
Najwięcej niedożywionych ludzi żyje w Afryce, gdzie 1 na 5 osób jest chronicznie niedożywiona. Równie ciężka sytuacja panuje w południowej części Azji.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.